Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda spotkał się z szefem Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim. Rozmowy dotyczyły procedowanej obecnie w Senacie ustawy dotyczącej prawa wyborczego. Prezydent Andrzej Duda przygląda się pracom nad nowelizacją kodeksu wyborczego, dostrzega pozytywne zmiany z nią związane, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha po spotkaniu prezydenta z przewodniczącym PKW. Zaznaczył, że prezydent nie będzie odnosił się publicznie do uwag przedstawionych przez przewodniczącego PKW ze względu na etap procesu legislacyjnego. Z kolei sędzia Hermeliński powiedział dziennikarzom, że prezydent liczy na to, iż są jeszcze możliwe zmiany w procedowanych przepisach.
Prezydentowi bardzo zależy na osobach niepełnosprawnych, bo to jest rzeczywiście ważna rzecz. A poza tym jeszcze inne kwestie zostały też do rozstrzygnięcia, kwestia związana z tym nieszczęsnym nowym sposobem głosowania. No ja podnosiłem te rzeczy, które tutaj najbardziej nas jako Państwową Komisję Wyborczą będą dotykały, jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie. Chodzi o to przede wszystkim sposób powoływania komisarzy, a w szczególności o tę sytuację, kiedy Państwowa Komisja pewnych komisarzy nie powoła z uwagi na ich brak doświadczenia czy niespełnianie przesłanek, jakie powinny spełniać.
Senator PiSu Jan Maria Jackowski podkreślił, że wbrew argumentom opozycji przygotowane projekty przez PiS to zmiana na lepsze.
Istotą tych zmian jest po pierwsze zwiększenie transparentności samego procesu wyborczego. Będą kamery, będzie cała komisja liczyła głosy, mężowie zaufania będą mogli rejestrować i uczestniczyć przy wszystkich czynnościach i będą mieli wgląd w pracę komisji, jak również zwiększenie udziału obywateli kontrolnego nad samorządem. A więc z tego katalogu już wyraźnie widać, że jest to zwiększenie przede wszystkim przejrzystości samych wyborów, a po drugie zwiększenie również kontroli społecznej nad działaniem władzy samorządowej. Te zarzuty są absolutnie nieuzasadnione, tym bardziej, że część tych pomysłów, które wzbudzały szczególne emocje, została wycofana na etapie prac sejmowych.
Nowelizacja prawa wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczoną od wyborów samorządowych w 2018 roku oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach, w których ilość mieszkańców przekracza 20 tysięcy. Nowe propozycje zmieniają także m.in. tryb wyboru składu PKW. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas konferencji nie wykluczył jednak, że do projektu zostaną wprowadzone poprawki dotyczące m.in. przywrócenia możliwości głosowania korespondencyjnego. Zapowiedział również, że w środę sam spotka się z szefem PKW Wojciechem Hermelińskim. Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek zmiany rozszerzającej granice obrony koniecznej. Nowelizacja przepisów to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Projekt rozszerza granice obrony koniecznej, zmieniając artykuł 25 kodeksu karnego. Ma on teraz brzmieć: nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Chodzi o to, aby w przypadku napaści na dom czy posesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do weryfikacji kryteriów, jak strach czy wzburzenie. To zmiana wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym, komentuje senator Łukasz Mikołajczyk, wiceszef Senackiej Komisji Praw Człowieka.
Wszyscy jednogłośnie przyjęliśmy bez poprawek tą propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości w kontekście obrony koniecznej. To znów kolejne wyjście Prawa i Sprawiedliwości naprzeciw obywatelom. Jak najbardziej daje to większe możliwości obrony koniecznej w momencie, kiedy ktoś wtargnie do naszego mieszkania, tak, czy do naszego domu, czy prawda, naruszy ten domowy mir. Wtedy jak najbardziej mamy o wiele więcej instrumentów obrony koniecznej i jesteśmy też z gruntu w pewien sposób, prawda, chronieni pewnym katalogiem tych wykroczeń.
Prokuratorzy mają dostać wytyczne, jak postępować w sprawach dotyczących obrony koniecznej. Prokurator będzie mógł umorzyć sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, co ma pozwolić uniknąć zbędnych procesów sądowych i traumatycznych przeżyć ofiar napaści. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości oddania do użytku nowego bloku energetycznego w elektrowni Kozienice na Mazowszu. W ostatnich dniach z sukcesem zakończył się tam 30-dniowy ruch próbny nowego 1000-megawatowego bloku 11. Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w zakresie kotła, turbiny oraz ochrony środowiska. Nowy blok zwiększy moc wytwórczą elektrowni Kozienice do poziomu 4000 MW, co pozwoli spółce Enea Wytwarzanie osiągnąć 13% udział w rynku produkcji energii elektrycznej. Ta inwestycja zwiększa bezpieczeństwo energetyczne w Polsce i jest jednym z priorytetów gospodarczych i politycznych rządu, powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Jest ważne, żeby Unia Europejska, Komisja Europejska rozumiały, że my też stajemy się coraz bardziej czyści z punktu widzenia emisji CO2, ale też NOX-ów i SOX-ów i jednocześnie też chcemy tą transformację polskiej energetyki na zasadzie jak najniższej emisji CO2 przeprowadzić w sposób bezpieczny i na niskich kosztach dla polskiej gospodarki, tak żeby polska gospodarka była jak najbardziej produktywna, konkurencyjna z punktu widzenia kosztów energii. A więc jak w soczewce w tej inwestycji zbiega się bardzo wiele krytycznie ważnych parametrów gospodarczych i politycznych, i też klimatycznych, środowiskowych, patrząc w przyszłość. My dbamy o czyste powietrze i właśnie tutaj o tym też świadczy tego typu inwestycja.
Prace koncepcyjne nad projektem nowego bloku rozpoczęły się w 2008 roku, a 4 lata później podpisano kontrakt z wykonawcą projektu. Wartość całej inwestycji to ponad 6 miliardów złotych. Nowy blok dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej i dużej dyspozycyjności będzie największą i najsprawniejszą jednostką wytwórczą opalaną węglem kamiennym w historii krajowej energetyki. W ubiegłym roku w polskich szpitalach dokonano 1100 aborcji. Większość dzieci zabito na podstawie przesłanki eugenicznej. Proceder jest wykonywany, gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Z tego powodu życie straciło 1042 dzieci. O sprawie napisał nasz dziennik. Sytuacja najgorzej przedstawia się w województwach mazowieckim, śląskim oraz pomorskim. Już niedługo przesłanka eugeniczna może zostać wykreślona z polskiego prawa. W Sejmie jest obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, inicjatorka akcji, podkreśla, że podejrzenie choroby w prenatalnym okresie życia bardzo często oznacza wyrok śmierci.
Wejście w życie tej ustawy pozwoli uratować 95% dzieci, które dzisiaj w szpitalach w majestacie prawa poddawane są temu okrutnemu zabiegowi. To, co widać w tych statystykach, to przede wszystkim to, że wiele dzieci, które się zabija na podstawie przesłanki eugenicznej, to są dzieci, które mogłyby żyć długo, cieszyć się swoim życiem i oczywiście być inne niż my, natomiast to nie oznacza, że ich życie jest gorsze. To są statystyki rzeczywiście tragiczne, bo to znaczy, że w poradniach diagnostyki prenatalnej dokonuje się selekcji dzieci na lepsze i gorsze. Te gorsze dzieci pozbawia się prawa do życia i wykonuje się wyrok śmierci w sposób bardzo brutalny i bardzo okrutny.
Dowodem na to, że Polacy nie godzą się na dokonywanie tak zwanych aborcji eugenicznych, świadczy duże poparcie dla projektu Zatrzymaj aborcję. Podpisało się pod nim 830 tysięcy osób. Proponowane rozwiązania poparł m.in. prezydent Polski Andrzej Duda. Projekt najpóźniej do końca lutego powinien trafić do pierwszego czytania w Sejmie. Czcigodny Sługa Boży, taki tytuł przysługuje już księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót prymasa tysiąclecia. Do beatyfikacji niezbędny jest już tylko cud za wstawiennictwem księdza kardynała. Jeśli zostanie potwierdzona jego autentyczność, najpierw przez komisję lekarzy, a następnie kardynałów, wówczas Ojciec Święty zdecyduje o beatyfikacji i wyznaczy jej datę. To ważny krok na drodze do beatyfikacji i wielki dzień dla Kościoła, powiedział ksiądz prymas Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, o podpisanym przez papieża Franciszka dekrecie o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dzisiaj czekamy tylko na potwierdzenie przez Stolicę Apostolską tego nadzwyczajnego wydarzenia, jakim jest cud za stawiennictwem Sługi Bożego prymasa tysiąclecia. Przyjąłem tą wiadomość z wielką radością. To rzeczywiście przed świętami Bożego Narodzenia kolejny motyw do dziękczynienia Jezusowi za to, że właśnie poprzez świadectwo ludzi świętych, poprzez świadectwo prymasa tysiąclecia możemy także my zbliżać się do Pana Boga. Dla naszego gnieźnieńskiego kościoła dzisiaj wielki dzień, dlatego że w ten sposób ta świętość, która realizowała się także pośród tego ludu, był przecież naszym pasterzem, dobrym pasterzem, otrzymała dzisiaj swoje papieskie potwierdzenie.
Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Jego proces beatyfikacyjny był prowadzony w latach 1983-2001 przez archidiecezję warszawską. Pod koniec 2002 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych orzekła, że pod względem formalnym proces na etapie diecezjalnym został przeprowadzony poprawnie. Równolegle toczyły się prace związane z badaniem uzdrowienia 19-letniej kobiety za przyczyną księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Diecezjalny proces w tej sprawie przeprowadziła w latach 2012-2013 archidiecezja szczecińsko-kamieńska, gdyż to na jej terenie miało miejsce to niewytłumaczalne medyczne zdarzenie. Dokumentacja została przekazana do Watykanu. Niemiecki Centralny Urząd Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu zakończył postępowania przeciwko kolejnym 9 SS-manom. O postawieniu ich przed sądem zdecydują prokuratury. Placówka pomimo upływu 72 lat od zakończenia wojny nadal ściga niemieckich zbrodniarzy. Sprawy dotyczą SS-manów, którzy służyli w czasie II wojny światowej m.in. w Auschwitz, Ravensbrück i Mauthausen. Skazywanie tych osób stanowi ostrzeżenie i podkreślenie wagi zbrodni, jakich się dopuścili, powiedział dr Jerzy Bukowski, historyk.
Niemcy, można powiedzieć, są tutaj wzorem, to znaczy nie odpuszczają nawet ludziom mającym ponad 90 lat, wytaczają im procesy, skazują ich na karę więzienia, no ewentualnie w określonych okolicznościach wiekowo-zdrowotnych zawieszają jej wykonanie. Ale przecież tutaj już nie chodzi o to, aby sadzać sędziwych zbrodniarzy, czy to komunistycznych, czy faszystowskich za kratki, tylko o to, aby ich osądzić, aby raz na zawsze wszyscy wiedzieli, że popełniając czyny przeciw ludzkości, masowo mordując innych, odpowiada się za to przed sądem i dostaje się surowy, ale sprawiedliwy wyrok.
Przełomowe dla ścigania byłych zbrodniarzy niemieckich obozów koncentracyjnych okazało się skazanie na 5 lat pozbawienia wolności Johna Demjaniuka, byłego strażnika w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze. Sąd w Monachium uznał go w 2011 roku winnego współuczestnictwa w zamordowaniu ponad 28 tysięcy więźniów. Od tamtej pory byli strażnicy obozów zagłady są skazywani na podstawie tej precedensowej sprawy. Dotychczas SS-mani pozostawali bezkarni w świetle orzeczenia niemieckiego Trybunału Federalnego 1969 roku. Warunkiem skazania za pomoc w morderstwach było udowodnienie indywidualnej winy oskarżonego, co w większości przypadków stawało się niemożliwe. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.